Święci nie przemijają. To temat naszych kateches, które mają nas przygotować na kanonizację błogosławionego Jana Pawła II. Przypominamy sobie ciągle słowa, które wypowiedział Jan Paweł II w Starym Sączu w 1999 roku. Święci żyją świętymi i wołają o naszą świętość. Zróbcie wszystko, aby nowe stulecie, aby nowe tysiąclecie było czasem, erą ludzi świętych. Nie bójcie się świętości. Świętymi są ludzie w każdym wieku, począwszy od dzieci, aż po osoby mające bogaty bagaż doświadczeń życiowych, o czym rozważaliśmy w poprzednich katechezach. Świętymi są nie tylko osoby duchowne, ale również świeckie, różnych stanów i zawodów. Podczas dzisiejszej katechezy zastanówmy się nad kwestią świętości ludzi nauki, kultury, środków społecznego przekazu, nauczycieli, wychowawców, jak również będziemy mówili o świętości polityków i przedsiębiorców. W związku z tym rodzą się pytania, od których nie chcemy uciekać, mianowicie: czy katolicy powinni angażować się w politykę i kwestie społeczne narodów? Czy kategorie, o których mówiliśmy, mogą być świętymi? Czy świętość jest możliwa również w biznesie? Na te inne pytania możemy szukać odpowiedzi w nauczaniu Kościoła, a przede wszystkim w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II. Ojciec Święty w Adhortacji Apostolskiej o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie, zatytułowanej Christi Fideles Laici, zajął zdecydowane stanowisko w kwestii zaangażowania katolików w politykę. Papież napisał: ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej, podkreślił Ojciec Święty, nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach politycznych. Jak widzimy, Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał obowiązek obecności chrześcijan w życiu społecznym, publicznym, politycznym. Jego zaś postawę możemy lepiej zrozumieć w świetle słynnej homilii, jaką wygłosił przecież na początku swego pontyfikatu, gdy podkreślał, gdy wołał do całego świata: nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, dla Jego zbawczej władzy. Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Tak więc Jan Paweł II niejednokrotnie przypominał, że chrześcijanin nie może zamknąć swojej wiary w zakrystii albo za progiem świątyń lub za parkanem kościelnym. Chrześcijanin jest powołany, aby żyć wiarą i wartościami chrześcijańskimi każdego dnia i w każdym miejscu, także w zakładzie pracy i na uniwersytecie, w szkole i w urzędzie, w parlamencie i ministerstwie. W każdym z tych miejsc jest powołany do wypełniania najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego. Popatrzmy na powołanie ludzi nauki. W czasie wielkiego jubileuszu Ojciec Święty spotykał się z różnymi kategoriami i mówił właśnie o powołaniu do świętości. Do ludzi nauki na placu świętego Piotra wygłosił homilię: bądźcie gorliwymi poszukiwaczami niewidzialnego Boga. Podkreślił Ojciec Święty, że pomnażając swoją wiedzę o wszechświecie, a zwłaszcza o istocie ludzkiej, stojącej w centrum świata, człowiek zyskuje możliwość jak gdyby pośredniego postrzegania obecności Boga, którą potrafi odczytać w milczącej księdze wpisanej przez Boga w stworzenie i odzwierciedlającej Jego chwałę i wielkość. Bóg chętnie, podkreślał Ojciec Święty, pozwala się usłyszeć w ciszy stworzenia, w której intelekt postrzega transcendencję Pana stworzenia. Zaapelował do ludzi nauki: wzywam was zatem, byście prosili Boga, ażeby udzielił wam Ducha Świętego, daru Ducha Świętego, ponieważ miłować prawdę znaczy żyć Duchem Świętym, który pozwala nam zbliżyć się do Ojca i nazywać Go głośno Abba, Ojcze. Niech nic nie przeszkadza wam wzywać Go w ten sposób, choć musicie przestrzegać rygorów badań naukowych nad rzeczami, które On postawił nam przed oczyma. Kontynuował Jan Paweł II w apelu: ludzie nauki, bądźcie budowniczymi nadziei dla całej ludzkości. Niech Pan Bóg was wspomaga i pozwoli owocować waszym wysiłkom podejmowanym w służbie autentycznego postępu człowieka. Mamy tutaj również przykłady ludzi uczonych, którzy zostali świętymi. Wystarczy dzisiaj wspomnieć świętą Benedyktę od Krzyża, Edytę Stein. Widziałem w Kolonii jej pomnik. Na tym pomniku były napisane następujące słowa, które charakteryzują całe życie Edyty Stein. Profesor, Żydówka, katoliczka, zakonnica, święta. Czytałem kiedyś w jej życiorysie, że był moment, kiedy wybierając się do klasztoru sióstr karmelitanek, poszła pożegnać się ze swoją matką. Te dwie kobiety popatrzyły sobie w oczy, a matka powiedziała do Edyty: po co ty go poznałaś? Chodzi, moi drodzy, o Chrystusa. Poznała go do końca i za Chrystusa oddała swoje życie w obozie koncentracyjnym. Za wolność Kościoła, Ojczyzny, za Chrystusa. Pragnę przypomnieć również postać sługi Bożego, dobrze nam znanego księdza Wincentego Granata, który był w 1958 roku profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a później przez dwie kadencje rektorem. Ze względów zdrowotnych zrezygnował z tej funkcji. Był to wielki teolog naszych czasów. Zmarł 11 grudnia 1979 roku w Sandomierzu w opinii świętości. Studiował również w Wiecznym Mieście. Zaprzyjaźniony był z innym sługą Bożym, swoim biskupem, Piotrem Gołębiowskim. W czasie pogrzebu pomocniczy biskup sandomierski w homilii powiedział: był zawsze, w całej pełni tego słowa, vir ecclesiasticus, bardzo czuły na to, aby nigdy nie zranić jedności i zwartości Kościoła, a przecież żył w trudnych komunistycznych czasach. Kontynuował w homilii biskup pomocniczy: był to człowiek ogromnej i szczerej wiary oraz głębokiej, prawdziwej męskiej pobożności. Z ogromną mądrością szukał rozwiązania tajemnicy człowieka w Jezusie Chrystusie. Napisał, oprócz wielkiej teologicznej sumy, można tak bez przesady powiedzieć, dwutomową dogmatykę ku Bogu i człowiekowi w Chrystusie. Moi drodzy, chciejmy popatrzeć na ludzi tego typu, aby widzieć, że są oni powołani do świętości, mimo że są wielkimi uczonymi w różnych dziedzinach. Przejdźmy do ludzi kultury. Również tę grupę spotkał Ojciec Święty w roku 2000 na placu świętego Piotra i mówił do nich: cieszę się, że mogę dziś znów skierować do was wyrazy szacunku, które w ubiegłym roku zawarłem w moim liście do artystów. Chciałbym przypomnieć jeszcze inne słowa Jana Pawła II skierowane do tej grupy. Jubileusz nakazuje nam przyjąć tę łaskę zmartwychwstania, tak aby przeniknęła ona wszystkie zakamarki naszego życia, uzdrawiając je nie tylko z grzechu, ale także zanieczyszczeń, jakie grzech pozostawia w nas, nawet wówczas, gdy już pojednamy się z Bogiem. W pewnym sensie jubileusz ma ociosać kamień naszego serca, aby wyłoniło się z niego oblicze Chrystusa, nowego człowieka. Wiemy, że artyści mają wiele do czynienia z kamieniem, ale najpiękniejszym kamieniem, który trzeba oczyszczać, jest ludzkie serce. Ojciec Święty na zakończenie homilii mówił również o świętości ludzi kultury. Właśnie do takiego wznoszenia się wzywa was, drodzy artyści, dzisiejsza uroczystość jubileuszowa. Jest ona zachętą do uprawiania wspaniałej sztuki świętości. Właśnie słowo sztuka świętości to słowo, które Ojciec Święty chce wpoić w każdego artystę. Ale moi drodzy, mówiąc o kulturze, trzeba również zwrócić uwagę, że kultura odnosiła się również do tego typu osób jak święta Jadwiga Królowa. Dobrze wiedziała ona, że wartości kultury są bardzo potrzebne dla formacji chrześcijan. Jan Paweł II w czasie jej kanonizacji powiedział, że wiara poszukuje zrozumienia, że wiara potrzebuje kultury, a kulturę tworzy i kulturę tworzy, że żyje w przestrzeni kultury i jeszcze nie szczędziła niczego. Podkreślał Jan Paweł II, aby ubogacić Polskę w całe duchowe dziedzictwo zarówno czasów starożytnych, jak i wieków średnich. Do tych osób należy również święta Kinga, pani Sądecka. Jest ona również, jak napisał biskup Bablewicz w liście pasterskim na 700-lecie założenia klasztoru Klarysek w Starym Sączu, orędowniczą kultury polskiej. Jako córka króla węgierskiego, czytamy w tym liście, Beli IV, wniosła ona polskiemu księciu Bolesławowi Wstydliwemu wielki posag w wysokości 40 000 grzywien, który dopomógł do odbudowy naszego kraju zniszczonego przez napady tatarskie. Ale najwspanialszym posagiem, jaki Kinga wniosła w życie naszego narodu, była jej troska o jego kulturę materialną i duchową. Przejdźmy, moi drodzy, do innej kategorii osób, które również powołane są do świętości. To również ludzie mass media, dziennikarze. W spotkaniu na placu świętego Piotra w roku jubileuszowym Ojciec Święty wygłosił homilię pod tytułem Prawdziwi chrześcijanie i znakomici dziennikarze. Przestrzegał przed tym, aby głosili oni zawsze prawdę i tylko prawdę. Dziennikarstwo przeżywa obecnie okres głębokich przemian, mówił Ojciec Święty. Rozwój nowych technik jest już odczuwalny we wszystkich dziedzinach i dotyka w większym lub mniejszym stopniu każdego człowieka. Globalizacja poszerzyła możliwość środków społecznego przekazu, ale zwiększyła się także ich podatność na presje ideologiczne i ekonomiczne. Podkreślił Jan Paweł II, powinno to skłaniać was, dziennikarzy, do zastanowienia się nad sensem waszego powołania jako chrześcijan pracujących w świecie społecznego przekazu. To właśnie jest węzłowym zagadnieniem kwestii etycznej. Jesteście powołani, aby wprzęgać swoje umiejętności zawodowe w służbę dobra moralnego i duchowego jednostek i ludzkiej społeczności. Drodzy bracia i siostry, kończył Jan Paweł II, Kościół i media muszą iść razem, aby pełnić swoją służbę na rzecz ludzkiej rodziny. Proszę zatem Boga, aby w tych uroczystościach jubileuszowych pozwolił wam wynieść przekonanie, że można być zarazem prawdziwym chrześcijanami i znakomitymi dziennikarzami. Świat mediów potrzebuje ludzi, którzy każdego dnia będą się starali jak najlepiej realizować w życiu ten właśnie podwójny wymiar. Chciałbym tutaj przywołać na pamięć postać hiszpańskiego dziennikarza Emanuela Lozano Garrido, który urodził się w 1920 roku. W czasie hiszpańskiej wojny domowej zmarł jego ojciec, a on w kolejnym roku został całkowicie sparaliżowany, a w 1962 roku stracił wzrok. Był pisarzem i dziennikarzem, członkiem Akcji Katolickiej, zmarł 3 listopada 1971 roku, mając zaledwie 51 lat, ale zmarł w opinii świętości. Został beatyfikowany w dniu 12 czerwca 2010 roku. Jego beatyfikacja miała wielkie znaczenie w kontekście dyskusji nad eutanazją, gdyż pokazała, że życie w każdych warunkach jest pełnowartościowe i godne ochrony. Kochał życie i był jego obrońcą. Wiedział, że w każdej chwili może umrzeć, ale wiedział też, że zawsze musi robić to, co może, by w każdym bólu pełnić służbę, niezależnie od tego, ile czasu mu zostało. Piękna postać dziennikarza, który może być i powinien być wielkim przykładem dla dziennikarzy z całego świata. Przejdźmy, moi drodzy, do innej kategorii ludzi, którzy również powołani są do świętości. To są politycy, którzy są zarazem ustawodawcami. Z nimi spotkał się Jan Paweł II 4 listopada 2000 roku na placu świętego Piotra. Pozdrowił wszystkich, a między innymi skierował serdeczne pozdrowienie do senatora Franceschi Cossiga, który aktywnie zabiegał o ogłoszenie świętego Tomasza Morusza patronem rządzących i polityków. Pozdrowił również pana Michaiła Gorbaczowa i wszystkich obecnych głów państwa na tej uroczystości. Między innymi podkreślił Jan Paweł II w homilii: Szanowni Państwo, czasy, w których Bóg dał nam żyć, są w znacznej mierze mroczne i trudne, bo właśnie teraz toczy się gra o to, jaka będzie przyszłość ludzkości w tysiącleciu, które otwiera się przed nami. Wielu ludzi naszej epoki doznaje lęku i niepewności. Dokąd zmierzamy? Co czeka ludzkość w przyszłym stuleciu? Dokąd nas zaprowadzą niezwykłe odkrycia naukowe, zwłaszcza w dziedzinie biologii i genetyki, dokonane w ostatnich latach? Pytał papież. Zdajemy sobie sprawę, że stoimy dopiero na początku drogi, o której nie wiadomo, dokąd może doprowadzić i czy przyniesie ludziom XXI wieku pożytek czy szkodę. Dlatego chciałbym, moi drodzy, tutaj ukazać również osoby, które mimo różnych trudności chciały być świętymi, troszczyły się o jedność Europy. To przede wszystkim święty Tomasz Morus. Był uznanym w całej Europie wybitnym humanistą. Kiedy został skazany na śmierć przed wykonaniem wyroku, powiedział następujące słowa. Kiedy obejmowałem urząd kanclerza, prosiłeś mnie, królu, bym wpierw słuchał Boga, a potem Ciebie. I dziś ginę za to, że wpierw słuchałem Boga, a potem Ciebie. Pragnę przybliżyć również przykłady świętych polityków naszych czasów. To przede wszystkim trzej katolicy jak Robert Schuman, Francuz, Konrad Adenauer, Niemiec i Alcide de Gasperi, Włoch, którzy są uważani za ojców Zjednoczonej Europy opartej na wartościach chrześcijańskich. Podczas dzisiejszej katechezy zwróćmy uwagę na jednego z nich, sługę Bożego Roberta Schumana. Chciał on w młodości podobno zostać kapłanem, ale jego przyjaciele odradzili mu, mówiąc, że święci XX wieku noszą też marynarki i krawaty i dlatego świat potrzebuje katolików świeckich, zaangażowanych w życie społeczne. Poświęcił się więc polityce, pełniąc najwyższe stanowiska państwowe. Był premierem Francji, ministrem finansów, ministrem spraw zagranicznych, a także przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wiemy dobrze, że w swoim życiu kierował się zasadą, według której wartość Europy to Europa wartości. Robert Schuman rozpoczynał każdy dzień mszą świętą i modlitwą. Wracając zaś do domu, szedł do piekarni po bagietkę oraz mleko. Po śniadaniu jechał do pracy autobusem, chciał być z ludźmi. Cieszył się powszechnym szacunkiem między innymi przez to, że w polityce był wierny wartościom chrześcijańskim, takim jak uczciwość, prostota, ogromny szacunek dla drugiego człowieka, tolerancja, umiejętność przyjmowania argumentów drugiej strony. Udawało mu się godzić modlitwę z działaniem, politykę z miłością, osobistą świętość z dobrem publicznym. Robert Schuman wraz z Konradem Adenauerem i Alcide de Gasperi stanęli na zgliszczach powojennej Europy, której symbolem stały się nie osiągnięcia kulturalne czy techniczne, ale niemieckie obozy koncentracyjne i stalinowskie gułagi. W takiej sytuacji zadali oni sobie pytania. Co robić, aby nie dopuścić do podobnych zbrodni w przyszłości? Odpowiedź jawiła się jedna. Zjednoczenie narodów Europy. Proces zjednoczenia oparli na wstępie na kwestii gospodarczej. Udało im się zainicjować wspólnotę węgla i stali. W 1952 roku, do której przystąpiło 6 państw będących jeszcze 7 lat wcześniej w stanie wojny, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy. Moi drodzy, żeby nie przedłużać, trzeba przyznać, że ta inicjatywa oraz jej podobne wzmocniły proces pokojowy Europy. Jedna z posłanek do Europarlamentu stwierdziła, że Schuman wymodlił swoim życiem pokój na naszym kontynencie. To pierwszy cud za jego wstawiennictwem, że trwamy mimo wszystko od tylu lat bez wojny. Przejdźmy, moi drodzy, do ostatniej, można powiedzieć, kategorii ludzi, którzy też powołani są do świętości. To przedsiębiorcy i ludzie pracy. Również z nimi spotkał się Jan Paweł II 1 maja 2000 roku. Mówił do nich, rok święty zachęca zatem do ponownego odkrycia sensu i wartości pracy. Wzywa także do rozwiązania kwestii nierówności ekonomicznych i społecznych istniejących w świecie pracy oraz do przywrócenia właściwej hierarchii wartości tak, aby pierwsze miejsce zajmowała godność pracujących mężczyzn i kobiet, ich wolności, odpowiedzialności i współuczestnictwo. Wołał, umiłowani ludzie pracy, naszemu spotkaniu patronuje Józef z Nazaretu, postać wielka pod względem duchowym i moralnym, choć pełna pokory i skromności. W nim wypełnia się tajemnica psalmu, szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi jego drogami, bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Jakże w życiu ludzi bardzo ważna jest bojaźń Boża. Jakże dzisiaj brak tej Bożej bojaźni. Trzeba nam wielu ludzi, przedsiębiorców i pracowników ze zgiętymi kolanami i złożonymi rękami do modlitwy. Bo takie ręce nigdy nie dzielą. One łączą ziemię z niebem i wszystkich nas nawzajem. Chciałbym, moi drodzy, tutaj przywołać na pamięć jednego z przedsiębiorców włoskich. To Umberto Mori, który dzisiaj jest sługą Bożym. Po śmierci ojca w 1944 roku Umberto nie wrócił już do wojska, czując się zwolniony z tego obowiązku. W tymże roku rozpoczął studia inżynieryjne na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie następnie wykładał w katedrze chemii oraz technologii produktów ceramicznych. Nie będę przedłużał. Poprzez różne momenty jego życia chciałem tylko na końcu powiedzieć, że ci, którzy go znali z bliska, są przekonani, że oddał serce, głos, ręce i całe życie w służbie Bogu i bliźnim. Jego dzieło zaś trwa. Rozwijają się wioski w Afryce, które wspierał, a pielgrzymki pokutne są do dziś kontynuowane każdego 13 miesiąca. Wiele zaś osób modli się do niego o rychłe wyniesienie na ołtarze. I jeszcze jeden człowiek biznesu, który jest dzisiaj sługą Bożym, to Argentyńczyk Enric Show. Urodził się 26 lutego 1921 roku. Jego rodzicami była Sara Adgeld i Alexander Show. Jego matka zmarła, gdy miał zaledwie 4 lata. Ale przecież poprzez swoją inteligencję skończył studia, ożenił się, z małżeństwa było 9 dzieci. Jeden z polityków argentyńskich dał o nim następujące świadectwo. Przybliżał w środowisku pracy katolicką naukę społeczną o godności pracy, zmieniając relacje pracodawca i pracownik, jak również koncepcję produkcyjnej aktywności, podkreślając wzajemny szacunek, zaufanie i braterskość. Mówiąc o ludziach pracy, nie możemy, moi drodzy, pominąć kategorii rolników, bo jak mówił Jan Paweł II, rolnicy to ci, którzy nie tylko żywią i bronią ojczyzny, lecz stoją na straży ojcowskich progów, na straży chrześcijańskich wartości. To właśnie polski rolnik, polski chłop, z którym Ojciec Święty spotkał się w Tarnowie w 1987 roku. Dziękował mu za to, że w trudnych warunkach i w trudnych chwilach historii Ojciec Święty zawsze był blisko tej kategorii ludzi. Byłoby jeszcze więcej, moi drodzy, do powiedzenia. Podsumowując dzisiejszą katechezę, można powiedzieć, że katolicy są powołani do służby społeczeństwu w zakresie nauki, kultury, środowisk wychowawczych. Nie wystarczy jednak zaistnieć w polityce czy innych kategoriach. Trzeba być dobrym człowiekiem. Trzeba mieć zawsze oczy skierowane ku niebu. Papież Franciszek powiedział na początku swego pontyfikatu bardzo obrazowo, cytując swą babcię, że całun, czyli chusta, jaką kładzie się niekiedy na twarz zmarłego, nie ma kieszeni. To znaczy, że naszym największym skarbem jest dobro, jakie się czyni, czy to w polityce, czy to w biznesie, czy w kulturze, nauce, czy w zwykłym życiu prostego rolnika. Pan Bóg bowiem sądzić nas będzie z miłości. Nie jest proste zadanie, dlatego powierzmy Matce Najświętszej, ludzi kultury, nauki, rządzących i rządzonych, pracowników i pracodawców, rolników, tych, którzy nas żywią i stoją na straży naszych polskich rodzin. Posłuszmy się modlitwą poetycką błogosławionego Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej o powołaniu i misji świeckich w Kościele w dokumencie Christi Fideles Laici. Najświętsza Dziewico, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, z radością i podziwem śpiewamy wraz z Tobą Magnifikat, Twoją pieśń miłości i dziękczynienia. Bogu, którego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, wraz z Tobą dziękujemy za wspaniałe powołanie katolików świeckich, za to, że powierzył im tak bogatą w swych różnorodnych formach misję, wzywając każdego z nich po imieniu do życia w komunii miłości i świętości z Nim samym, w braterskiej jedności wielkiej rodziny dzieci Bożych, że posłał ich, aby nieśli światło Chrystusa i by poprzez swoje ewangeliczne życie ogień Ducha Świętego przekazywali całemu światu. Dziewico, śpiewająca Magnifikat, napełnij ich serca wdzięcznością i entuzjazmem dla tego powołania i dla tej misji. Pokorna i wielkoduszna służebnico Pańska, naucz nas swojego oddania w służbie Bogu i zbawienia świata. Otwórz nasze serca na niezmierzone horyzonty Królestwa Bożego i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Dziewico Matko, prowadź nas i wspieraj, abyśmy zawsze żyli jak prawdziwi synowie i córki Kościoła Twojego Syna i przyczyniali się do utrwalenia tu na ziemi cywilizacji prawdy i miłości zgodnie z wolą Boga i dla Jego chwały. Tak niech się stanie. I oto będziemy się modlić, przygotowując się do rychłej kanonizacji naszego rodaka Jana Pawła II. W tym duchu udzielam Wam serca błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.